Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobacie, jak uwielbiacie Boga. I mogę was zapewnić, że jeśli mi się bardzo podobacie, to jemu jeszcze bardziej. Amen? Coś się tam przykleiło i odrywam podłogę. Nie przyszedłem, już rozrabiam. Dzięki. Kochani, jesteście tutaj? W ogóle skąd wy się wzięliście? Jak zaczynałem nabożeństwo, była 1/3 tego, co teraz. Aleluja. Pomnożenie. Pomnożenie. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj... No, pewnie i tak się rozgadam i będę trochę gadał, ale chciałbym, żeby w trakcie kazania była przerwa na modlitwę. Ale zacznijmy od tego, zaraz pewnie zaczniecie się domyślać, o co mi chodzi, ku czemu zacznę zmierzać, ale na początku ćwiczenie takie logiczne. Właśnie jeszcze się zastanawiam, co tu zrobić. Chyba od kogoś mniejszą Biblię pożyczę, bo to będzie rozwiązanie tego mojego problemu. Na początku ćwiczenie logiczne. Bóg jest miłością. Tak?
Tak jest.
Amen. Ktoś tam krzyknął amen. Jest tak napisane? Bóg jest miłością? Okej. Miłość nie zazdrości. Amen? Tak jest napisane? List Pawła do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy list. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Tak? Czyli Bóg nie jest miłością. Ale okej, fajnie, że tak reagujecie, ale widzicie logiczność takiego wywodu? Jeśli ktoś chciałby, na przykład ateista, tak? To jasne, jak najbardziej. Bóg jest miłością, mówisz, że Bóg jest miłością? Jest napisane, że miłość nie zazdrości? Jest napisane, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? No to Bóg nie jest miłością.
Miłość jest ślepa.
O, jeszcze. Jeszcze, proszę. Jak już zauważyliście gdzieś tam, bo słyszałem z sali, to jest nielogiczny wywód. To jest przykład nielogicznego wywodu. Chociaż oczywiście istnieją na tej ziemi pewnie osoby, które takie wywody przekonują, ale to nie jest logiczny wywód. Wystarczy spojrzeć właśnie do uśmiechnięta twarz i pewnie w Grece coś jest napisane, ale nawet w języku polskim. No ale dobra, już jesteśmy w językach biblijnych, niech będzie. Mam nawet tutaj notatki zrobione. W języku hebrajskim słowo zazdrość to jest słowo kinea. W języku greckim jest to słowo zalos. W języku hebrajskim oznacza żarliwość lub zazdrość. W języku greckim tak samo, żarliwość, zapał bądź zazdrość. I jeśli byście wzięli słownik, czy to hebrajskiego, czy greckiego, to zobaczycie punkt pierwszy i zobaczycie punkt drugi, zarówno przy kinea, jak i przy zalos, zobaczycie dwa punkty. Będzie jedynka i dwójka. I jedynka będzie definicją zazdrości w sensie dobra etycznego, a dwójka będzie definicją zazdrości w sensie negatywnym, w sensie złym etycznie. I tak na przykład słownik Popowskiego języka greckiego rozbudowuje, że w tym pozytywnym aspekcie jest to zabiegać o coś, o kogoś, być zazdrosnym, ale przede wszystkim zabiegać o coś albo o kogoś. W tym sensie pozytywnym być zazdrosnym to zabiegać o kogoś. Natomiast w etycznie złym sensie to jest po prostu zazdrościć i być zazdrosnym. No słownik tu nie jest zbytnio odkrywczy, czy tam może kreatywny, ale no język polski taki jest. Musimy zrozumieć, że słowo zazdrość w naszym języku ma albo pozytywny wydźwięk, albo negatywny wydźwięk. My przede wszystkim, wydaje mi się, przynajmniej ja przede wszystkim spotykam się z negatywnym aspektem. Niestety. Ale zazdrość w tym negatywnym aspekcie niszczy związki, podważa zaufanie do partnera, atakuje partnera, jest niepewna miłości partnera czy partnerki, bo zazdrość jest nie tylko domeną kobiet, ale jak najbardziej również mężczyzn. I łączy się z brakiem zaufania. Dlatego, kiedy Paweł mówi o zazdrości, to mówi, że miłość nie zazdrości i ona wszystkiemu wierzy. Ale to nie jest temat mojego kazania. Tylko chciałem, żebyście zobaczyli, że jest dobry rodzaj zazdrości, w sensie zabiegania o kogoś, troski o kogoś albo o coś. Jest negatywna zazdrość. Ta negatywna zazdrość, która bardzo mocno potrafi niszczyć. I kiedy czytasz Biblię i natykasz się na słowo zazdrość, to musisz zadać sobie pytanie, jaki jest kontekst. Kontekst definiuje znaczenie tego słowa. Albo to słowo jest w sensie pozytywnym moralnym, albo to słowo jest w sensie negatywnym moralnym. Przykład negatywnego moralnego użycia tego słowa jest w Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, kiedy jest powiedziane, że jeśli duch zazdrości spocznie na mężczyźnie i zacznie on podejrzewać swoją kobietę o zdradę, to przyprowadzi do kapłana, kapłan zrobi specjalny rodzaj wody, woda gorzkości, tak? Ona będzie musiała to wypić, jeśli zdradziła, spuchnie jej łono, jeśli nie, to nic się jej nie stanie. Więc kiedy duch zazdrości spoczął na mężu i zaczął podejrzewać swoją żonę o zdradę, to jest przykład negatywnego użycia. I Bóg musiał rozstrzygnąć, jak było naprawdę. Okej, to taki wstęp. Więc jest Boża zazdrość, dobra zazdrość i jest grzeszna zazdrość. Więc otwórzmy na chwilę, cztery wersety dzisiaj będą, więc nie za dużo, ale otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 34, werset 14. Słuchajcie, ja sobie poradzę tak. Druga Księga Mojżeszowa. Trzydzieści cztery, czternaście. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz się kłaniał innemu Bogu. Moje imię jest zazdrosne. Ja jestem Bogiem zazdrosnym. I tutaj mamy przykład Bożej zazdrości, tego, że zobaczcie, Bóg sam siebie nazywa. Ja jestem zazdrosny. Moje imię jest zazdrosne. W języku hebrajskim, kiedy mówimy o imieniu, to mówimy o czymś więcej niż o naszym imieniu. My sobie nadajemy imię tam Piotrek, Szymek, Michał, Bogusia i tak dalej. Natomiast w kulturze Mezopotamii imię oznaczało charakter jakiejś osoby, oznaczało jej dosłownie tożsamość. Pamiętacie, jak Pan wielokrotnie mówił, moje imię tam jest? Jak wielokrotnie, nawet jeśli chodzi o anioła Jahwe, który pojawia się kilka razy w Starym Testamencie, jest powiedziane, że moje imię w nim jest. O świątyni jest powiedziane, moje imię tam mieszka. Dlatego, że imię w języku hebrajskim oznacza tożsamość, ona oznacza całą tą osobę, jakąś jego cechę charakterystyczną. Dlatego Bóg nie ma jednego imienia. Oczywiście kojarzymy imię Boże z tym imieniem, no tym głównym, tak, Jahwe, którego używam. Natomiast imion Bożych w Starym Testamencie jest mnóstwo. Wszechmogący, Pan Zastępów, Pan naszym sztandarem. Jest mnóstwo imion. I jedno z tych imion brzmi zazdrosny. I kontekst użycia tego imienia to oczywiście bałwochwalstwo. jak widzimy, nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, bo ja jestem Bogiem zazdrosnym. I oczywiście tutaj znowu, w naszej kulturze przede wszystkim kojarzymy to z figurami, z posągami, z obrazami, ponieważ taki też jest kontekst tego wersetu. Gdybyście przeczytali wersety przed i wersety później, to zobaczycie o kłanianiu się figurkom. Ale to wydaje mi się, że problemem jest to, że żyjąc w takiej kulturze kłaniania się obrazom, my ograniczyliśmy zastosowanie tego wersetu, czy innych wersetów takich jak ten, tylko i wyłącznie do tego. Czyli kiedy widzimy, jak ktoś kłania się obrazom albo figurom, albo coś takiego, to cytujemy sobie ten werset i myślimy sobie, no tutaj jest zastosowanie. Ale myślę, że to jest problem. I szczególnie w naszym ewangelikalnym świecie, w naszych wspólnotach ewangelikalnych, gdzie nie ma tej kultury kłaniania się obrazom czy figurom, powinniśmy odstawić troszeczkę to znaczenie i zacząć zastanawiać się, co te wersety mogą znaczyć dla nas. Boże Słowo mówi, że nie będziesz się kłaniał innym Bogom. Ja jestem Bogiem zazdrosnym. I chciałbym też teraz pilnować trochę samego siebie, bo chciałbym właśnie taką Bożą miłość przelać w to kazanie. Ale tak z perspektywy mojej, z perspektywy 20 lat chrześcijaństwa, był taki czas w moim życiu, kiedy moje hobby stało się moim Bogiem. Kiedy mój sposób spędzania wolnego czasu stał się moim Bogiem. Oczywiście na szczęście u ciebie tak nigdy nie było, nie? Halleluja, zazdroszczę cię. Znam ludzi, dla których praca jest Bogiem. Ona zawsze jest na pierwszym miejscu. Przed rodziną, przed kościołem. Znam ludzi, którzy w niedzielę rano, zamiast spotkać się z kościołem, jeśli ktoś do nich zadzwoni, są w pracy. To jest dla nich ważniejsze. Znam takich ludzi. Znam ludzi, dla których pieniądze są Bogiem. Znacie takich? Kto zna takich? Ręka do góry. Kilka osób zna. Poznałem przynajmniej kilka młodych dziewczyn, dla których chłopak jest Bogiem. Chłopak stał się Bogiem. Nieważne, co Bóg mówi na temat związków, ważne jest to, że mój chłopak chce. Przepraszam za trywialny przykład. No, oczywiście znam chłopaków, dla których dziewczyna jest Bogiem. I teraz ostrożnie szykować pomidory. Znam kościoły, dla których denominacyjne tradycje są Bogiem. Albo pastor. Czemu ja jeszcze niczym nie dostałem? Wiecie o czym mówię? Czasami odkrywamy, że coś, w co wierzyliśmy przez lata, albo coś, co jest cechą charakterystyczną naszej denominacyjnej tradycji, jest niczym innym, jak tylko tradycją, ale siedzimy w tym nadal, mimo Bożego prowadzenia i objawienia. Znam ludzi, dla których nurt teologiczny, który reprezentują, stał się Bogiem. Jest ważniejszy niż cokolwiek innego, niż miłość, szacunek dla drugiego człowieka. To, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu trochę. Więc przykładów jest mnóstwo. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Przejdźcie razem ze mną do Księgi Izajasza, rozdział 42, werset 8. Księga Izajasza. Czterdzieści dwa, osiem. Ten werset nie używa słowa zazdrość, ale zobaczcie, co tu jest napisane. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu. Albo chwały. Albo, no, ani mojej chwały bałwanom. To jest druga część tego wersetu. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Nie oddam mojej chwały bałwanom. I wiecie co? Ja bym chciał, żebyśmy na chwilę, kiedy słyszymy słowo bałwan, zapomnieli o figurce, zapomnieli o posążku, zapomnieli o obrazie, a niech Duch Święty zaczyna wkładać tam coś, co stanęło w naszym życiu, w moim i w twoim życiu, stanęło jako mur, jako bariera. Dziewczyny, stanęło jako mur, jako bariera w mojej relacji z Chrystusem, w twojej relacji z Chrystusem. Chciałbym, żeby Duch Święty zaczął na tym miejscu teraz pokazywać nam rzeczy, które stały się tak ważne w naszym życiu, że jeśli mamy wybrać pomiędzy modlitwą, i rozumiem tutaj modlitwę nie jako pobożne wymówienie próśb, które mamy na dzisiaj, tylko modlitwą jako rozmową ze Stwórcą, ze Zbawcą, który jest w nas, który jest z nami, który chce z nami rozmawiać, który dał się nam poznać, który cały czas woła: Adamie, gdzie jesteś? Czemu wołał Adamie, gdzie jesteś? Bo kiedy przyszedł przechadzać się po ogrodzie, tak jak do tej pory, nagle zabrakło kompana. Nagle zabrakło tego, z którym do tej pory chodził i rozmawiał. Bóg w relacji z człowiekiem, to jest chrześcijaństwo. Inaczej, człowiek w relacji z Bogiem, to jest chrześcijaństwo. I jeśli coś staje mi na drodze, jeśli coś stało się dla mnie tak ważne, że wybieram to i jest to dla mnie ważniejsze niż rozmowa z tym, który mnie zbawił, z tym, który jest miłością mojego życia, z tym, który jest głębią i treścią tego, kim w ogóle jesteśmy jako chrześcijaninem, to nazwijmy dzisiaj rzeczy po imieniu. Niech Duch Święty dzisiaj nazywa rzeczy po imieniu i niech identyfikuje fałszywych bogów na tym miejscu. I niech dzisiaj imię Pana jako Boga zazdrosnego będzie wywyższone na tym miejscu. I niech dzisiaj imię Pan, ja jestem Bóg zazdrosny, takie jest moje imię, Bóg zazdrosny, niech będzie dzisiaj najważniejsze. Amen? Amen. Mam trzy testy dla was. Test czasu. Test emocji. I test pieniędzy. Jest więcej, ale te trzy. To jest normalne, że spędzasz więcej czasu w pracy niż modląc się. Nie o tym mówię. To jest normalne, że spędzasz z twoją rodziną więcej czasu niż modląc się. To jest normalne, takie jest życie. Ja nie wymagam od ciebie rzeczy niemożliwych i Pan Bóg, no Pan Bóg czasami tak, ale po to, żeby pokazać ci pewne rzeczy. Ale kiedy mówię test czasu, to mam na myśli to. Teraz przenieś się gdzieś tam w twojej wyobraźni i wyobraź sobie, że nie wiem, no masz wolne 2 godziny. Co będziesz robił?
Modlił się.
No tak, no wiesz, łatwiej powiedzieć w zborze w niedzielę.
Ja to robię.
Aleluja.
Apostoł Paweł powiedział: módlcie się w tamtą, mm-hmm, za wszystko dziękujcie, ducha nie gaście, prorok nie lekceważcie, to dobre, tego się trzymajcie.
Andrzeju, dziękuję Bogu za ciebie, ja sam nie jestem w takim miejscu czasami. Często jestem, ale czasami nie. Ale oczywiście to tylko ja, nie? Wy wszyscy jesteście tacy jak Andrzej, prawda? Tak? Nie, no. Słuchajcie, nie, właśnie o to mi chodzi. Znaczy, ja wiem, że są takie osoby na tym miejscu, ja... Dobra. Chodzi mi o pewną przestrzeń na szczerość, pewną przestrzeń na to, żeby Bóg naprawdę do nas mówił teraz na tym miejscu i żebyśmy w żaden sposób nie czuli się gorsi albo lepsi od innych. Test emocji. Wyobraź sobie, teraz tak, zamknij oczy. Proszę cię o to, zamknij oczy. I wyobraź sobie, że jesteś szczęśliwy. Wyobraź sobie naprawdę taką pozytywną emocję. Taki super moment, kiedy czujesz się naprawdę świetnie. A teraz zadaj sobie pytanie, co w tym momencie robiłeś. Albo robisz. Niektórzy z nas widzą dzieci. Inni z nas widzą jakieś inne rzeczy. I to dobrze. Ja nie mówię, że źle. Bo te wszystkie rzeczy dał nam Pan po to, żebyśmy się nimi cieszyli. Tak mówi Słowo Boże. Wszystkie te rzeczy dał nam Pan, żebyśmy się nimi cieszyli. Zadam ci tylko pytanie. Czy kiedykolwiek jest w tym Jezus? Czy On w twoim szczęściu się pojawia? Czy On tam jest? Czy może jest gdzieś poza skalą? Jako dodatek. Ten, który stoi obok. Twórzcie na chwilę oczy. Pamiętacie taki werset, który mówi: oto ja stoję u drzwi i kołaczę? Ja nie lubię tego przetłumaczenia, bo kołacze mi się z jedzeniem kojarzą, ale stoję u drzwi i pukam. Pamiętacie taki werset? Stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś mi otworzy, to wejdę, usiądę z nim przy stole i będę z nim wieczerzał. A teraz niech walnie cię to, że to jest fragment do kościoła. Tak? To jest list do zboru. Czyli był taki zbór, który spotkał się tak jak my na tym miejscu, a Jezus był za drzwiami i pukał. I mówił: otworzycie mi? Jak mi otworzycie, to ja wejdę do tej waszej wspólnoty i będę z wami jadł, będę z wami miał relacje, będę z wami wieczerzał. Wyobrażasz sobie, że był kościół, który spotykał się, wystawiając Jezusa za drzwi? Wyobrażasz to sobie? Kościół, który spotykał się i wystawiał Jezusa za drzwi. I skoro kościół taki był, w Nowym Testamencie był taki kościół, to nie mów mi, że my tak czasami nie robimy. Nie mów mi, że my czujemy się szczęśliwi, czujemy się spełnieni, czujemy się super, ekstra, happy, jest wszystko fajnie, happy, klepi, tylko że Jezus jest za drzwiami. I test pieniędzy. Test pieniędzy, naprawdę, zadam ci pytanie. Gdzie jest twój skarb, tam będzie? Twoje pieniądze pokazują, gdzie jest twoje serce. To, w jaki sposób zarządzasz tym, co Bóg ci dał, pokazuje, gdzie jest twoje serce. Dlatego uważam, że jest to jeden z lepszych testów na to, żeby zadać sobie pytanie, gdzie jest moje serce. Twoje serce jest tam, gdzie dajesz najwięcej kasy, proste. Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Drugi Koryntian 11:2. 2 Koryntian 11:2. Czy ktoś może przeczytać ten werset z tłumaczenia tego Zaręby?
No ja mam.
Poproszę.
Nie przeczę, jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę.
Ja poprosiłem o inne tłumaczenie, ponieważ w tym, które mam tutaj przed sobą, to słowo zalos jest przetłumaczone jako gorliwość. Nie mówię, że źle, ale chcę tego słowa zazdrość. Zobaczcie, co Paweł mówi do Kościoła. Jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Ja płonę Bożą zazdrością o was. Chcę, żeby Kościół Droga Życia to dzisiaj usłyszał, jako Kościół. I ty jako osoba, która jest częścią, jest członkiem tego Kościoła. Chcę, żebyś to dzisiaj usłyszał. Jestem zazdrosny. Jestem zazdrosny o ciebie Bożą zazdrością. Jestem zazdrosny o ciebie Bożą zazdrością, ponieważ co zrobiłem? Zaręczyłem cię. Zaręczyłem cię z jednym mężem. Zaręczyłem cię z jednym, z Chrystusem. I jestem dzisiaj zazdrosny o ciebie. Jestem zazdrosny dzisiaj o ciebie. Ci z was, którzy są w związkach, wam będzie lepiej. Pomyśl sobie teraz, jak byś się czuł, gdyby twoja partnerka, twój partner odstawił cię poza codzienność. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? Kilka dni nie muszę z nią rozmawiać.
Moja też nie da.
Tak, dzięki, ale też potrzebowałem tego, bo chcę, żeby naprawdę Duch Święty coś obnażał dzisiaj, a nie to, żeby było po prostu nam smutno. No problem chyba jest w tym, że z gołębicą się da. Nie? Z gołębicą się da. To jest bardzo ciekawe, że Duch Święty jest porównany do gołębia. Ja bym go porównał do jastrzębia, orła, wiecie, gołąb. Wiesz, że jak wystraszysz gołębia wystarczającą ilość razy, to nigdy do ciebie nie podleci? Jeśli wystraszysz gołębia wystarczającą ilość razy, to on już nigdy do ciebie nie podleci. To jest bardzo ciekawe. Można to stosować, jeśli ktoś ma problem na parapetach. Ale niestety inne nie rozumieją. Tylko ten jeden, którego straszyłeś.
Michał, coś powiem. U mnie pod oknem rośnie na wadorach, tam gdzieś się chowałem, 20-metrowa brzoza. I tam kiedyś z wiatrówki zabiłem 2 gołębie. I do tej pory, już 25 rok, nie ma żadnego gołębia. Znaczy, to jest właśnie dowód na to, że to się robi.
Wspaniały przykład do kazania. Alleluja. Alleluja. Amen. Okej, słuchajcie, przełóżmy to na język ducha. Bóg jest Bogiem łaski. Amen, jasne, jak najbardziej. Żaden obraz nie jest pełny. Biblia to są zawsze puzzle, tak? Więc nie można się skupić na jakimś jednym aspekcie i powiedzieć, że to jest wszystko. Jest symbolem nowego życia, ponieważ kiedy Noe wypuścił gołębia, on wrócił z gałązką oliwy, więc nowe życie się zaczyna. Tak więc gołąb jest symbolem wielu rzeczy. Natomiast chodzi mi o to, że on ma taką jedną właśnie szczególną cechę, że można go wystraszyć tak, że po prostu zerwiesz relacje z nim. I tutaj znowu, oczywiście to też nie jest w 100% dobry obraz. Duch Święty jest inny, on nie jest gołębiem, on jest porównany do gołębia, a nie jest gołębiem. Ale wiecie, co odkrywam? Że ludzie, którzy przez lata trwali w zatwardzeniu, jeśli chodzi o swoją relację, taką bliską relację z Bogiem, z Duchem Świętym, w modlitwie, w Słowie, w takim naprawdę chodzeniu w Bożej obecności, wiecie, że oni mają bardzo duży problem, żeby w ogóle w nią wejść? Ponieważ te lata takiej zatwardziałości w Boże, w takiej budowaniu barier, przed chodzeniu w Bożej obecności, zbudowało w nich tak silne nawyki, w ogóle, nie wiem, poglądy na to, jak nasza relacja z Bogiem powinna wyglądać albo może wyglądać, że mają naprawdę duży problem? Wróćmy do tej analogii małżeństwa czy narzeczeństwa. Ja jestem zazdrosny Bożą zazdrością o ciebie, bo zaręczyłem cię z jednym mężem. Pomyśl sobie, no to nie muszę do niej dzwonić kilka dni albo do niego. Zrobię sobie tydzień przerwy. No słuchaj, jeśli jesteś w kimś zakochany, jeśli jesteś w kimś zakochany, jeśli jest pomiędzy wami miłość, relacja, wspólnota, to nie jesteś w stanie żyć bez tego człowieka. Amen? No tak czy nie? Wracasz do... Jeśli moja żona wyjedzie w delegację, ja wracam do domu i nawet jeśli są tam dzieci, to jest pusto. Czegoś brakuje, bo co? Bo jej nie ma. I nawet telefon nie jest w stanie tego wypełnić. Jest coś, co sprawia, że moje serce dąży do tego, żeby z nią rozmawiać. Tak czy nie? Słuchajcie, bo zaraz telenowela się zrobi, będą harlekiny chrześcijańskie o życiu intymnym pastora pisać. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? To jest analogia, bo Paweł o tym mówi, że ja zaręczyłem cię. Mówi do Kościoła, ja zaręczyłem cię z jednym mężem, z Chrystusem Jezusem i piszę do ciebie, Koryncie, piszę do ciebie o trudnych sprawach i o łatwych sprawach, o różnych sprawach. To jest cytat z 11 rozdziału, więc w 13 za chwilę będzie... Przepraszam, to jest drugi Koryntian, nie pierwszy. Więc dobra, okej, drugi Koryntian, tam jest bardzo dużo o bałwochwalstwie. 6, 7, 8, 9, 10, rozdział 11, kulminacja. Cały czas jest właśnie, odłączcie się, wyjdźcie z Babilonu, mówi Pan. 9 rozdział. Zaręczyłem, jestem zazdrosny o ciebie Bożą zazdrością. I chcę zrobić z wami teraz coś takiego. Wystarczy gadania, myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Chciałbym was poprosić, trochę dużo się nas zrobiło, ale tutaj jest przestrzeń. Rozsiądźcie się, idźcie sobie gdzieś. Rozsiądźcie się, nie wiem, zastosujmy wszelką formę zasad panujących w kraju. Rozsiądźcie się. Idźcie sobie tam do pokoju, siądźcie sobie na kanapach. Idźcie sobie tam do korytarza, siądźcie sobie na kanapach. Jak potraficie nie naruszyć perkusji Roberta, to tutaj ten pokój też, tam są kanapy. Idźcie sobie. Idźcie sobie. No dawać, no ludzie, no. Dawać, już. Idźcie sobie. Będziecie słyszeli, jestem głośno, jestem... Weźcie sobie długopis i kartkę, albo jeśli nie macie, komórkę. Ja będę się modlił. Chcę spędzić przynajmniej 10-15 minut na modlitwie. Ja będę się modlił. Poproszę o jakiś instrumental bez śpiewu. Ale wy, chłopaki, też myślcie o tym, żeby Duch Święty też do was mówił. Chcę się modlić, chcę spędzić z wami czas na modlitwie i moją modlitwą będzie to, żeby Bóg, Duch Święty, w tym czasie przemówił do ciebie i pokazał ci dwie albo trzy rzeczy, które mogą być zagrożeniem w twoim życiu, jeśli chodzi o twoją relację z Chrystusem. Wiesz, możesz się zapytać, a czemu ty się nie modlisz? Ja ci powiem tak. Ja zrobiłem to ćwiczenie 3 razy. W piątek, w sobotę i wczoraj w nocy. Trzy razy zrobiłem to, co teraz chcę od was. Zrobiłem to trzy razy po to, żeby móc się dzisiaj modlić o was. W czwartek, w piątek i wczoraj w nocy. Modliłem się, żeby Duch Święty pomógł mi zidentyfikować trzy rzeczy. Ja się modliłem o trzy rzeczy w moim życiu, które odbierają mi radość relacji z Chrystusem, które stoją mi na drodze do rozkoszowania się narzeczeństwem z Chrystusem. Jest mi trudno mówić o tych rzeczach, bo jestem mężczyzną. Narzeczeństwo z mężczyzną jest dla mnie... Ale zawsze pamiętam, że jest to obraz relacji z Bogiem, a nie ideologia, którą współczesna kultura chce nam sprzedać. Jest to obraz mojej relacji z Chrystusem i jestem Mu poślubiony, jestem z Nim w narzeczeństwie. I chcę, żeby Boża zazdrość na Ciebie przyszła teraz. Jestem zazdrosny o Ciebie, mi zazdrością Bożą. Chcę Cię prosić, Panie, o ducha zazdrości. Chcę Cię prosić o ducha zazdrości. Chcę, żebyś przyszedł teraz, Duchu Święty, jako duch zazdrości. Proszę Cię o to, Panie.
Trochę ciszej. Chyba, że to tam jest głośno. Spoko. Dawaj.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, jako duch zazdrości. Przyjdź na to miejsce. Pokaż nam, jak bardzo pragniesz dla siebie zazdrośnie ducha, którego dałeś nam mieszkanie. Pokaż nam, Panie, jak bardzo zazdrosny jesteś o swój lud. Jak bardzo pragniesz tylko dla siebie, na wyłączność każdej osoby, każdego serca, każdej duszy, każdego ducha. Stąp na nas, Duchu Pana, Duchu zazdrości, stąp na nas. Ogarnij swój lud dzisiaj na tym miejscu. Niech Twój Duch, Panie Boże, wypali nam na sercu ten fragment 2 Koryntian 11:2. Jestem zazdrosny o was zazdrością Boga. Zazdrością Chrystusa jestem zazdrosny o Ciebie. O Ciebie, Magda, o Ciebie, Karol, o Ciebie, Aneta, o Ciebie, Basia. Jestem zazdrosny o Ciebie. Maja, Ewelina, Andrzej, Lila. Jestem zazdrosny o Ciebie. Wypal ten werset na nas, Panie. I teraz, Panie, pokazuj nam obrazy, nazwy, imiona. Rzeczy, które zaczęły nam odbierać relacje z Tobą, które stały się tak ważne dla nas, że zastąpiły nam Ciebie, które przynoszą nam więcej radości niż rozmowa z Chrystusem. Te złe rzeczy, Panie, te złe rzeczy, które urosły tak bardzo, którymi daliśmy tak wiele przestrzeni w naszym życiu, że stały się ważniejsze niż Ty. Żeby ten obraz był tak wyraźny, aby każdy z nas wiedział. Aby każdy z nas widział. Proszę Cię teraz, Panie, o test czasu. żebyś pokazywał nam, Panie, test czasu. Emocji, proszę Cię, pokazuj nam, Panie, że moja radość jest w Panu. Moja radość jest w Panu. Ty jesteś moją radością, moim szczęściem jest być blisko Boga. Szczęśliwy jest naród, którego Bogiem jest Pan. Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Nim jest moja rozkosz. Prowadź mnie do swoich winnic. Pokaż mi, gdzie pasiesz owce. Twoja miłość jest dla mnie słodsza niż wino. Jeden dzień w przedsionkach Twych cenniejszy niż gdzie indziej tysiąc. Jeden dzień w przedsionkach Twoich cenniejszy niż gdzie indziej tysiąc. Jeden dzień w Twoim przedsionku, Panie. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Test emocji, Panie, pokazuj nam test emocji. Pieniędzy. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Czci Boga darami ze swojego mienia. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie masz nic, czego byś nie otrzymał. Jest srebro i moje złoto. Spójrzcie na ptaki. Nie sieją ani nie żną, a Ojciec żywi je. Wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Biorę te bożki, Panie, które zostały zidentyfikowane na tym miejscu. Biorę te bożki, które zostały zidentyfikowane na tym miejscu. Biorę te bożki, Panie, które zostały zidentyfikowane na tym miejscu. I obalam je w imieniu Jezusa. Obalam je w imieniu Jezusa, kruszę je na drobny pył i wrzucam do potoku Kidron. Haha, do Świdra. Kruszę zmieszaj je w drobny pył i wrzucam do potoku rzeki Twojego Ducha Świętego. I modlę się, Panie, żeby ci z nas, którzy tego potrzebowali, wyszli stąd o trzy rzeczy lżejsi. Trzy rzeczy wolniejsi. Trzy rzeczy wolniejsi do tego, żeby rozłożyć swoje skrzydła w Chrystusie przed Tobą. Jestem zazdrosny o Ciebie zazdrością Chrystusa. Zaręczyłem Cię z jednym mężem, z Chrystusem Jezusem. Kocham Cię. Tęsknię za Tobą. Adamie, gdzie jesteś? Tęsknię za Tobą. Proszę Cię, Panie, o radość Twoją. Niech przyjdzie radość. Kiedy przychodziło przebudzenie i ludzie obalali bożki, to panowała radość, nie smutek. Absolutnie nie chciałem, żeby ktokolwiek czuł się smutno dzisiaj. Żeby ktoś czuł się winny albo smutny. Chcę, żebyśmy, Panie, z radości ku temu, że doświadczyliśmy Twojej zazdrości, po prostu pozbyli się tych śmieci. W imieniu Jezus. Jak w Efezie, kiedy ludzie usłyszeli Ewangelię, to znieśli księgi magiczne, okultystyczne i tyle kasy to kosztowało, nie pamiętam dokładnie, ale spalili to wszystko na stosie, bo radość Boża przyszła do nich i stwierdzili, Jezus nas kocha, chce dla nas dla siebie. Alleluja. Więc teraz, Panie, jeśli ktoś poczuł się smutny, dotknięty, może oskarżony, niech teraz przyjdzie Twoje posilenie, Twoja radość. Radość w Panu jest moją siłą. Radość w Panu jest moją siłą. Radość w Panu jest moją siłą. Radość w Panu podnosi. Radość w Panu podnosi zgubionych. Radość w Panu podnosi złamanych. Ty jesteś tym, który knota tlącego się nie zgasi. Ty jesteś tym, który wszelką łzę otrze z naszych oczu. Ty jesteś tym, który nie zrani tego, który jest zraniony, ale go uleczy. Ty sprawisz, że przyjdziesz. A jest nawet taki werset, który mówi, że chociaż On nas uderzył, to jednak On nas uzdrowi. Chociaż On nas uderzył, to jednak i On nas uzdrowi. Bo nawet jeśli Ty przychodzisz z oskarżeniem, przychodzisz z potępieniem jakiejś rzeczy, która zastąpiła nam Ciebie, to nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby nas wyzwolić. Po to, żeby nas podnieść. Więc przyjdź teraz z radością, Panie. Niech ludzie wręcz skaczą z radości, tańczą z radości, cieszą się z tego, że te rzeczy zostały zidentyfikowane i zabrane z ich życia w imieniu Jezus. Alleluja! Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Amen? Ha, ha. Radość Pana jest moją siłą. Radość Pana jest moją ostoją. Tylko Ciebie, Panie Jezu, tylko Ciebie pragnę. Chcemy więcej Jezusa. Amen? Chcemy więcej Jezusa. Chcemy więcej. Jesteś na pierwszym miejscu, Panie. Na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Inne rzeczy są ważne, ale nigdy ważniejsze od Ciebie. Ty jesteś pierwszy. Ty jesteś Panem. Tyś jest Król jedyny i prawdziwy. I Tobie służymy. Twoimi dziećmi jesteśmy. Tato nasz Zbawicielu. Alleluja. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Panie. Kocham Cię, Panie. I chociaż jest wiele fajnych rzeczy na tym świecie, to Ty jesteś najfajniejszy. Alleluja! 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 miłość jest dla mnie słodsza niż wino. Twoja miłość jest dla mnie słodsza niż wino. Chodźcie tutaj wszyscy na miejsce. Chodźcie tutaj wszyscy. Chyba, że niektórzy dojść nie mogą, to chodźcie wszyscy. I otwórzcie list Jakuba, rozdział 4, werset 5. List Jakuba, rozdział 4, werset 5. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Jakub zadaje pytanie, czy sądzicie, że na próżno Pismo coś mówi? Czy jeśli coś jest napisane w Słowie, to na próżno? Nie, nie na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. To jest trudny werset, różnie rozumiany teologicznie. Ja go rozumiem tak, że jedną z ról Ducha Świętego jest dawanie nas na wyłączność Chrystusowi. Jedną z ról Ducha Świętego w naszym życiu jest to, że On będzie identyfikował rzeczy, które stoją na przeszkodzie pomiędzy Tobą a Nim, po to, żeby pragnienie tego wersetu mogło być wykonane w Twoim życiu w 100%. I Pismo nie na próżno mówi, że On zazdrośnie chce tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Dlatego ja się modlę. Modlę się o to, żeby to, co Duch Święty Ci pokazał. Niektórzy się bali, że będą musieli mówić. Już widziałem, niektórzy tam na stosie te karteczki zgromadzali i palili gdzieś tam przy samochodzie. Nie, nie musicie mówić. Duch Święty i tak wie. Wy wiecie, ja wiem, wy wiecie. I Duch Święty jest tym, który chce zrobić z tym porządek. On objawił to tobie nie po to, żebyś czuł się źle, jakoś bardzo winny albo coś takiego. On objawił to dla ciebie po to, żeby wprowadzić cię tam, gdzie jeszcze nie byłeś. On chce pociągnąć cię tam, gdzie nie mogłeś wcześniej pójść, ponieważ te rzeczy cię przeszkadzały. Te rzeczy ci ciążyły. Celem Bożym jest to, w księdze Ezechiela jest taki obraz rzeki, która wypływa z tronu Bożego. Celem Bożym jest to, żeby każdy z nas był zanurzony w tej rzece. Całkowicie. Żeby był zanurzony w tej rzece całkowicie. I Boże objawienie służy temu, żebyś poszedł dalej, głębiej. Doświadczył więcej, wszedł głębiej. Więc jeszcze raz powtórzę, jeśli ktoś z was czuje się winny, to ja teraz sprzeciwiam się temu uczuciu w imieniu Jezusa i proszę, żeby Duch Święty pokazał ci, że te rzeczy zostały odkryte po to, żebyś mógł pójść dalej. Amen? One zostały pokazane, obnażone, po to, żeby przyszło uwolnienie do twojego życia, żebyś mógł pójść dalej. I teraz staniemy wszyscy i oddamy Bogu za to chwałę. Amen? Halleluja. Amen. Amen, Gabi, amen. Amen.